Straceńcy, taśma piąta, ścieżka druga. Po wejściu do gabinetu zatrzymał się tuż za drzwiami, oczekując na pozwolenie podejścia do stołu ustawionego pod lewą ścianą, gdzie siedziało już paru oficerów. Kątem oka dostrzegł marszałka Georgija Żukowa, zastępcę naczelnego wodza, co zapowiadało, że narada będzie dotyczyła spraw najważniejszych. Stalin, który siedział za biurkiem i przeglądał papiery, podniósł wzrok i odchylił się na fotelu. Jakie są najnowsze raporty? Faszyści, Grupa Armii Południe, zakończyli ewakuację na zachodni brzeg Dniepru, zameldował. Po wschodniej stronie pozostawili pas spalonej ziemi o szerokości około 30 kilometrów. Niewiele to im pomoże. Stalin podniósł się z miejsca. Lubił wygłaszać takie nic nie mówiące opinie lub podsumowywać raporty, co miało sugerować jego wiedzę wojskową. W rzeczywistości była ona bardzo powierzchowna. Co prawda od 1941 roku nauczył się wiele, ale ta nauka kosztowała życie setek tysięcy żołnierzy, którzy ginęli, zmuszani do wykonywania bezsensownych rozkazów, jakie wydawał. To przedłuży walki o Kijów, odezwał się Żukow. Kijów należy zdobyć na rocznicę rewolucji, to wielkie miasto i wielka rocznica, powiedział cicho Stalin. Powoli przybywali następni oficerowie. Antonow patrzył nieco zdziwiony na tak wysokie grono, które gromadziło się w gabinecie. Nie mógł wiedzieć, że Stalin kazał przyjechać na naradę tego październikowego wieczoru nawet dowódcom frontowym, aby uzyskać jak najlepszy obraz sytuacji. Był zaniepokojony. Nie o sytuację nad Dnieprem ani pod Kijowem. Nie o wynik nadchodzących walk. Niemcy już w grudniu 1941 roku pod Moskwą stracili impet, który pozwalał im wygrywać kampanie w Polsce, Norwegii, Belgii, Holandii i Francji. Zostali zmuszeni do wojny na wyczerpanie, a takiej wojny wygrać nie mogli i musieli mieć pełną tego świadomość. Generał Reinhard Gehlen, dowódca Fremde Heere Ost wywiadu sztabu generalnego, kalkulował. W dniu wybuchu II wojny światowej w ZSRR było 170 milionów obywateli. Do 22 czerwca 1941 ich liczba wzrosła także w wyniku aneksji ościennych krajów, m.in. części Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, do 199 milionów. Połowę tej liczby stanowili ludzie młodzi poniżej 20 roku życia. W wyniku działań wojennych po 22 czerwca Związek Radziecki stracił 66 milionów obywateli, zabitych oraz tych, którzy pozostali na terenach zajętych przez Niemców. Około 52% pozostałej części społeczeństwa stanowiły kobiety. Zeznania jeńców wskazywały, że pod broń powoływano mężczyzn w wieku od 18 do 45 lat, ale często były przypadki wcielania do wojska ludzi w innym wieku. Ta kalkulacja dowodziła, że w dniu wybuchu wojny Związek Radziecki miał w wojsku 17 milionów żołnierzy. W dalszych obliczeniach Gehlen odjął liczbę zabitych, kalek i jeńców, jakich Armia Czerwona straciła od listopada 1939 roku, gdy uderzyła na Finlandię, szacowaną na 7,5 miliona żołnierzy. Oznaczało to, że mundury nosiło 7 milionów 800 tysięcy ludzi. A aktywna rezerwa, jak to określił Gehlen, a więc mężczyźni, których można było z dnia na dzień wysłać na front, stanowili 1 700 tysięcy obywateli. Niewiele. Na podstawie takich wyliczeń Niemcy mogli myśleć z optymizmem o wynikach dalszych walk. W tym czasie Wehrmacht liczył 6 milionów 330 tysięcy żołnierzy. Jednakże generał Gehlen nie dał się zwieść tak optymistycznym wyliczeniom. Pisał w raporcie do OKW. Jest oczywiste, że wróg poniósł duże straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Walki wykazały, że niemiecki żołnierz ma powody do uznania, że jest lepszy od wroga. Jednak przewagi wroga w liczebności wojsk i ekwipunku nie można nie doceniać. Jeżeli mamy doprowadzić operację na wschodzie do ostatecznego zwycięstwa, musimy się zdobyć na najwyższy wysiłek. Nie można było zapominać, że w Związku Radzieckim, totalitarnym państwie przygotowującym się w latach 30. do podboju i okupacji Europy, wszyscy przechodzili intensywne wojskowe przeszkolenie w szkołach, klubach sportowych, w osiedlach. To nadzwyczajnie przyspieszyło mobilizację i przeszkolenie żołnierzy już w czasie działań wojennych. W efekcie Rosjanie potrafili bardzo szybko uzupełniać straty na froncie. Oczywiście sprawność mobilizacyjna i rezerwy armatniego mięsa nie miałyby większego znaczenia, gdyby powołanym pod broń mężczyznom nie można było dostarczyć broni z powodu zniszczenia lub zajęcia zakładów zbrojeniowych przez Niemców. Jednak w czasie działań wojennych Rosjanie zdołali przeprowadzić ogromną operację. Od lipca do grudnia 1941 roku ewakuowali z obszarów objętych walkami 1523 przedsiębiorstwa przemysłowe, w tym 1360 wielkich zakładów, z których 667 uruchomiono na Uralu, 322 na Syberii, 308 w Kazachstanie i Środkowej Azji. Radzieccy robotnicy, źli i mało wydajni w czasie pokoju, nagle potrafili się zdobyć na nieprawdopodobny wysiłek i pracować nadzwyczaj ofiarnie przy budowie nowych zakładów, instalowaniu maszyn i uruchamianiu produkcji. Odlewnia, którą w czasie pokoju budowano co najmniej 2 lata, w czasie wojny powstawała w ciągu 28 dni. Zakłady lotnicze imienia Czkałowa, przeniesione z Moskwy do Taszkentu, wypuściły pierwsze samoloty już po 40 dniach. Zdarzało się, że robotnicy stawali przy maszynach, w których była tylko podłoga i betonowe słupy przygotowane do podtrzymywania stropów i pracowali tak wydajnie, jak nigdy się im to nie zdarzało w czasie pokoju. Tych fabryk Wehrmacht zniszczyć nie mógł, gdyż dysponował jedynie bronią nadającą się do prowadzenia wojny błyskawicznej. Bombowce konstruowane z myślą o atakowaniu nieprzyjaciela na froncie lub tuż poza nim miały za mały zasięg i zabierały za mało bomb. Nie mogły więc dokonywać nalotów na zakłady zbrojeniowe, huty, zapory i elektrownie daleko na tyłach. Wielka i krwawa kampania 1941 roku nie umożliwiła Niemcom osiągnięcia żadnego ze strategicznych celów, jakie sobie stawiali, zanim wyruszyli na podbój wschodu. Zadali Armii Czerwonej ogromne straty, lecz na początku 1942 roku jej potęga zaczęła odżywać. Zniszczyli lub zajęli tysiące zakładów przemysłowych wroga, ale w pierwszej w połowie 1942 roku produkcja zbrojeniowa Związku Radzieckiego zaczęła bardzo szybko rosnąć. Niemcy nie opanowali żadnego z głównych radzieckich ośrodków przemysłowych Moskwy, Leningradu, Stalingradu. Po pół roku zażartych walk zdobyli tylko przestrzeń, tę straszną wschodnią przestrzeń z błotnistymi drogami, torami kolejowymi o rozstawie szerszym od europejskiego, wysadzonymi mostami i spalonymi polami. Przed nimi było jeszcze więcej przestrzeni. Doszli do Kaukazu, pozostawiając poza sobą ogromnie długie linie komunikacyjne i wielkie obszary ziemi, na których musieli rozmieszczać okupacyjne dywizje, gdyż ideologia nie pozwalała im na zawieranie sojuszy z podbitymi narodami, które witały żołnierzy niemieckich jako wyzwolicieli spod bolszewickiego terroru. Gdy terror radziecki przeistaczał się w terror niemiecki, szybko brały one stronę Rosjan i rozpoczynały zaciętą walkę partyzancką, która dodatkowo wyczerpywała siły Niemców. Na początku 1943 roku pod Stalingradem Niemcy stracili całą armię i inicjatywę strategiczną. Pół roku później pod Kurskiem, gdy zamierzali odzyskać inicjatywę i zadać Armii Czerwonej tak duże straty, żeby Rosjanie nie mogli ich wyrównać i byli zmuszeni prosić o zawieszenie broni, zostali pokonani. To oni stracili w tych dwóch bitwach pod Stalingradem i Kurskiem tak wielu żołnierzy, tak dużo samolotów, czołgów, dział i samochodów, że osłabieni nie mogli zatrzymać Armii Czerwonej, która przechodziła do ofensywy. Zwycięstwo Rosjan stało się już tylko kwestią czasu i liczby ofiar, jakie musieli złożyć na drodze do Berlina. Co potem? Stalin kalkulował. W Związku Radzieckim Niemcy mieli 192 dywizje, w tym 33 pancerne i grenadierów pancernych. W Norwegii trzymali 10 dywizji, obawiając się, że tam nastąpi inwazja zachodnich aliantów. W Danii 2. We Francji, Belgii i Holandii 43 dywizje, w tym 4 pancerne i grenadierów pancernych. We Włoszech 16 dywizji, w tym 5 pancernych. Na Bałkanach 15 dywizji, łącznie 86 dywizji. Wypoczęte, dobrze wyposażone i uzbrojone. Co by się stało, gdyby ta siła wsparła wymęczone dywizje walczące na wschodzie? Mogłoby to odmienić losy wojny. Stalin obawiał się, że ta groźba staje się coraz bardziej realna, gdyż dla aliantów zachodnich wojna z Niemcami miała się ku końcowi. Przystąpili do niej, aby uniemożliwić Hitlerowi stworzenie największego światowego mocarstwa, a doszłoby do tego, gdyby podbił on Związek Radziecki. Bogactwa, jakie kryła ziemia tego kraju, urodzajne pola i mało wymagająca, a nawykła do ciężkiej pracy ludność, stałaby się dla Niemców budulcem gospodarczej potęgi, z którą nawet Stany Zjednoczone nie mogłyby konkurować. Druga, wolna od niemieckiej okupacji część Związku Radzieckiego, rozciągająca się na wschód od Uralu, pozbawiona przemysłu, a zamieszkana przez kilkadziesiąt milionów ludzi, stałaby się ogromnym rynkiem zbytu. Jak to oceniał Hitler? Byłoby to korzystniejsze dla Niemiec niż Indie dla Wielkiej Brytanii. Jednakże w połowie 1943 roku, gdy wielkie plany Hitlera zawaliły się ostatecznie, rosyjski walec pancerny ruszył na zachód. Roosevelt i Churchill wiedzieli, że miesiąc po miesiącu będzie się on niepowstrzymanie toczył, zgniatając niemieckie wojska. Dokąd dotrze? Czy Stalin, dysponując wielką armią zaprawioną w bojach, świetnie wyposażoną, nie skorzysta z tej okazji, aby urzeczywistnić marzenie Lenina, Trockiego i każdego szczerego komunisty? Doprowadzić swoje dywizje do wysuniętego najbardziej na zachód krańca Europy, przekroczyć kanał La Manche i zatknąć czerwony sztandar na wieży brytyjskiego parlamentu. Przecież strach przed takim rozwojem wypadków w latach 30. wyznaczał kierunek polityki brytyjskiej i francuskiej. Premier Neville Chamberlain traktował Hitlera jako człowieka, który może powstrzymać wschodnie hordy, i dlatego brytyjscy politycy przez palce patrzyli, jak Niemcy łamią ograniczenia traktatu wersalskiego i odbudowują swoją potęgę wojskową. W 1943 roku dla Winstona Churchilla polityka o wiele mądrzejszego niż Chamberlain, zagrożenie ze strony Związku Radzieckiego musiało być o wiele bardziej widoczne i realne. Historia by mu nie wybaczyła, gdyby wspierał rozwój radzieckiej potęgi do czasu, aż ta obróci się przeciwko Wielkiej Brytanii. Poza tym Anglicy zrealizowali już swoje cele wojenne. Nie dopuścili do utworzenia niemieckiego imperium na wschodzie i przejęli kontrolę nad brzegami Morza Śródziemnego. Bliski Wschód i Afryka Północna od Egiptu do Maroka były w ich rękach, co miało podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa szlaków komunikacyjnych prowadzących z metropolii do Indii i kolonii na Dalekim Wschodzie. Opanowali Sycylię, południe Włoch i raźno przygotowywali się do inwazji na Grecję. To miał być ostatni akt wojny. Potem Churchill mógł się już spokojnie przyglądać, jak w ciężkich walkach wypalają się siły dwóch największych wrogów wolnego świata – Niemiec i Związku Radzieckiego. Trzeci z wojennych sojuszników, prezydent Franklin Roosevelt, wydawał się bardziej skłonny do kontynuowania wojennego sojuszu z Rosjanami aż do momentu wspólnego zwycięstwa nad Niemcami. Ale czy mógł wytrwać w tym postanowieniu? W 1944 roku w Stanach Zjednoczonych miały się odbyć wybory. a przeciętnego Amerykanina mało obchodziło, dokąd ich wojska zaszły w Europie. Najbardziej go interesowało, czy syn wróci cały i zdrowy, albo czy nie będzie musiał iść do wojska i narażać się nie wiadomo po co na dalekim kontynencie za wielką wodą. W czasie operacji Torch w Afryce Północnej w listopadzie 1942 roku w rejonie Casablanki Amerykanie stracili 1400 żołnierzy zabitych i rannych, po czym prasa amerykańska oskarżyła dowództwo o złe przygotowanie operacji i kierowanie wojskami. Gdy generał George Patton spoliczkował żołnierza, o mało nie wyleciał z wojska mimo niezaprzeczalnych zasług, jakie położył w tej wojnie. W Armii Czerwonej mordobicie było codziennym zwyczajem, a im niższy stopniem był oficer, tym bardziej był skłonny zdzielić pięścią żołnierza. Niektórym marszałkom też się to zdarzało i nikogo to nie dziwiło. W czasie walk pod Kurskiem każdego dnia Armia Czerwona traciła 9360 żołnierzy. Łącznie w tej bitwie Rosjanie stracili 177 847 żołnierzy. Dla amerykańskich wyborców oczywiście nie było to żadnym argumentem. Czy więc Roosevelt nie ugnie się przed opinią publiczną oczekującą jak najszybszego zakończenia wojny i nie będzie dążył do zawarcia pokoju z Niemcami? W ocenie Stalina mogło do tego dojść. Od 1942 roku otrzymywał niepokojące informacje wywiadu. Alianci zaczęli paktować z wrogiem. Pierwsze raporty sugerowały, że latem 1942 roku z inicjatywy papieża Piusa XII kardynał Roncalli, nuncjusz papieski w Ankarze, spotkał się z niemieckim ambasadorem Franzem von Papenem, aby przedyskutować możliwości zawarcia pokoju między Niemcami, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi. W tym samym czasie rezydentura NKWD w Rzymie donosiła, że papież przyjął Myrona Taylora, wysłannika prezydenta Roosevelta, aby przedyskutować wyniki spotkania kardynała Roncalliego z Papenem. Stalin tak poważnie potraktował te informacje, że polecił zamordować Franza von Papena, którego uznał za czołowego kandydata na stanowisko kanclerza nowego rządu niemieckiego, jaki by ewentualnie powstał po obaleniu Hitlera i zawarciu pokoju z aliantami zachodnimi. Do Ankary wysłano bułgarskiego zamachowca, który jednak spartaczył robotę. Zginął podczas wybuchu bomby, której odłamki ledwo raniły Papena. W 1943 roku nadeszły do Moskwy nowe niepokojące wieści z Włoch, gdzie zachodni sojusznicy rozpoczęli negocjacje z Niemcami. Co prawda powiadomili o tym lojalnie Stalina, ale nie dopuścili do negocjacji jego przedstawicieli. Jeszcze bardziej niepokoiło Stalina odwlekanie przez zachodnich aliantów otwarcia drugiego frontu w Europie. Gdy minął pierwszy termin podany przez prezydenta Roosevelta, wrzesień 1942 roku, Stalin był wściekły i nawet nie próbował tego ukryć, gdy 10 sierpnia 1942 do Moskwy przybył Winston Churchill, aby powiadomić go o tej decyzji. — Kiedy macie zamiar zacząć walczyć? — zapytał Stalin z przekąsem. — Czy może zwalicie na nas całą robotę? Po chwili chytrze się uśmiechając dodał. Jak zaczniecie walczyć, nie okaże się to takie złe. Churchill, który już wcześniej usłyszał wiele ironicznych uwag, nie wytrzymał tych złośliwości. Huknął pięścią w stół. Tylko uznanie dla dzielności rosyjskich żołnierzy skłania mnie do wybaczenia niewybaczalnych słów, które padły, mówił podniesionym głosem, szybko, bardzo poirytowany. Jaki jest cel takich rozmów? Przyjechałem do Moskwy, aby spotkać przyjaciół, ale nie znalazłem partnerstwa. Przez rok Brytania samotnie walczyła przeciwko hitlerowcom. Teraz, gdy Rosja dołączyła do Brytanii i Stanów Zjednoczonych, zwycięstwo jest pewne, ale... Tłumacz nie zdążył przełożyć gniewnych słów. Stenograf przyglądał się brytyjskiemu premierowi z zaciekawieniem. Nagle Stalin odchylił głowę do tyłu i zaczął się śmiać. — Nie wiem, co pan mówi — powiedział — ale na Boga podoba mi się pana reakcja. Napięcie opadało. Tego wieczora Stalin zaprosił Churchilla do swojego czteropokojowego apartamentu na Kremlu. Tam przedstawił mu swoją córkę Swietłanę, która przygotowała kolację. Przyszedł również wezwany przez Stalina komisarz spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow. Zawołajmy Mołotowa, to niezły pijak, powiedział Stalin. Poza tym napiszemy komunikat. Siedzieli do późna w nocy przy suto zastawionym stole. O godzinie 2:30 Churchill nie wytrzymał już tempa, w jakim ze stołu znikała wódka i jedzenie, i pod jakimś pretekstem wrócił do swojego apartamentu. Stalin zjadł jeszcze pieczone prosie i udał się do gabinetu, aby zapoznać się z najnowszymi raportami. Sojusz został uratowany. Ustalono, że zachodni alianci uderzą na kontynent w 1943 roku. Jeszcze na początku tego roku Churchill wysłał do Stalina pismo, w którym go informował, że po zakończeniu walk w Afryce Północnej i opanowaniu Sycylii, alianci zachodni w sierpniu lub wrześniu dokonają inwazji przez kanał La Manche. Jednak już miesiąc później powiadomił Stalina, że walki w Tunezji są cięższe niż się spodziewano. Dla Stalina było oczywiste, do czego zmierzał brytyjski premier. Zareagował gniewnie. W marcu wysłał depeszę do Churchilla i Roosevelta. Pisał: muszę przedstawić najbardziej stanowcze ostrzeżenie w interesie naszej wspólnej sprawy przed wielkim niebezpieczeństwem, z jakim wiąże się dalsze odwlekanie otwarcia drugiego frontu we Francji. O co mu chodziło? Cóż to za wielkie niebezpieczeństwo? Czyżby Stalin rozważał zawarcie pokoju z Niemcami? To było prawdopodobne. Przywódcy zachodnich mocarstw pamiętali, że ledwie 4 lata wcześniej Związek Radziecki i Niemcy podpisały układ o nieagresji. Najechały Polskę. W Brześciu ich oddziały wojskowe defilowały ramię w ramię, a we wrześniu podpisały układ dzielący podbite polskie ziemie. Dlaczego więc Stalin nie miałby powrócić do sytuacji sprzed 4 lat? Jednakże w 1943 roku jego pozycja była jeszcze za słaba, aby wystąpić z taką propozycją wobec Hitlera i uzyskać dobre warunki zawarcia pokoju. Niemniej w Sztokholmie spotykali się tajni wysłannicy Niemiec i Związku Radzieckiego. Choć byli to urzędnicy niskiego szczebla, to najważniejsze znaczenie miał fakt, że działali z polecenia dyktatorów. Hitler, który od grudnia 1941 wiedział, że tej wojny nie wygra, gotów był zadowolić się układem ustalającym granice między Niemcami i Związkiem Radzieckim z 1939 roku. Stalinowi to nie odpowiadało. Powrót do przedwojennej sytuacji niczego mu nie dawał oprócz zagrożenia, że za 10-15 lat Niemcy zregenerują swoje siły i znowu ruszą na wschód. Jego przewidywania i brak zaufania wobec Hitlera były całkowicie uzasadnione, chociaż nie mógł on wiedzieć, że Führer w rozmowie ze swoimi najbliższymi współpracownikami mówił: jeżeli dogadam się ze Stalinem, to tylko po to, aby zaraz potem skoczyć mu do gardła. No taki już jestem. Dla Stalina o wiele korzystniejszym rozwiązaniem było nakłonienie zachodnich sojuszników do otwarcia drugiego frontu we Francji, który ściągnąłby niemieckie dywizje ze Związku Radzieckiego, a następnie pochłaniał paliwo, amunicję, zaopatrzenie, jakie do czasu rozpoczęcia walk w Europie Zachodniej Niemcy wysyłali głównie na front wschodni. Dzięki temu Armia Czerwona szybciej i łatwiej mogłaby dojść do Berlina i zająć połowę Niemiec. Czy Stalin przewidywał rozpoczęcie wojny z Zachodem w kilka lub kilkanaście lat po zakończeniu II wojny światowej? Planował to w latach 30., gdy tworzył gigantyczną Armię Czerwoną przygotowaną do agresji, o czym świadczyła ilość broni typowo ofensywnej, czołgów, bombowców, okrętów podwodnych. Dlaczego miałby zrezygnować z tego planu w końcu lat 40. czy w latach 50.? Wówczas po zwycięstwie nad Niemcami jego dywizje stałyby nad Łabą o 1000 kilometrów bliżej celu niż przed wojną. Gdyby ruszyły w stronę kanału La Manche, nie musiałyby toczyć zaciętych walk w Polsce, Czechosłowacji czy na Węgrzech. Wprost przeciwnie, armie tych państw, zmuszone do sojuszu, wsparłyby wojska radzieckie idące na zachód Europy. Tak, bez wątpienia korzystniejsze dla Stalina było dogadanie się z zachodnimi sojusznikami co do terminu i miejsca inwazji na Europę niż paktowanie i zawarcie pokoju z Hitlerem. Choć wiedział on, że Churchill nie ufa mu ani za grosz, to jednak mógł liczyć na Roosevelta. Był mu potrzebny. Przede wszystkim do wygrania wojny na Pacyfiku. Tam od połowy 1942 roku, gdy Amerykanie przerwali pasmo japońskich zwycięstw i zatrzymali japoński pochód, ich wojska przeszły do kontrataku. Już walki na Guadalcanal wykazały, z jaką samobójczą odwagą walczą w obronie japońscy żołnierze. Do końca, do ostatniego naboju. A gdy ładownice są puste, wyskakują z jam i jaskin z uniesionymi szablami i nie bacząc na ogień karabinów maszynowych i wybuchy granatów, gnają przed siebie, licząc, że zanim zginą, zdążą dobiec do amerykańskich stanowisk i rozpłatać głowę któregoś z wrogów. Tak walczyli na wyspach oddalonych o tysiące kilometrów od Honshu i Kyushu. A z jaką zaciekłością broniliby swoich domów i cesarskiego pałacu? Straty w amerykańskich dywizjach, które dokonywałyby inwazji na nizinę tokijską, byłyby ogromne. Amerykańscy strategzy nie mieli co do tego żadnych wątpliwości. Co prawda naukowcy amerykańscy pracowali nad nową bronią o niezwykłej sile, bombą atomową, ale w połowie 1943 roku nikt nie potrafił określić, kiedy się uda tę broń wyprodukować i jak wielka będzie jej siła niszcząca. Dlatego amerykańscy strategzy planowali użycie gazów, które miały uniemożliwić obronę wysp macierzystych Japonii i uchronić własne wojska przed ogromnymi stratami. Za cel pierwszego uderzenia gazowego wybrano dzielnicę Tokio o obszarze 45,5 km kwadratowego na północ od Pałacu Cesarskiego, zamieszkaną przez 948 tysięcy osób. Spodziewano się ponadto, że gaz zwiewany przez wiatr zatruje dalszych 776 tysięcy osób mieszkających w promieniu 3 kilometrów. Nalot miał się rozpocząć o godzinie 8 rano, gdy ruch na ulicach jest szczególnie duży, a większość mieszkańców Tokio znajduje się poza domem, a więc jest najbardziej narażona na działanie broni chemicznej. Samoloty miały zrzucić 21 680 bomb o wadze 225 kg każda lub 5420 bomb 450-kilogramowych, wypełnionych fosgenem atakującym drogi oddechowe. Bomby z gazem musztardowym, powodującym odpadanie skóry i paraliżującym drogi oddechowe, miały spaść na Jawatę, Tobatę, Wakamatsu i Kokurę. W innych miastach samoloty miały rozpylać gaz musztardowy w stanie płynnym, aby nasycić nim drewniane ściany budynków, co miało na dłuższy czas uniemożliwić ich zamieszkiwanie lub wytwarzanie tam sprzętu dla wojska. Po masowych nalotach amerykańskich bombowców na japońskie fabryki produkcję broni przeniesiono właśnie do budynków mieszkalnych, szkół i sal teatralnych. Bogusław Wołoszański. Straceńcy. Taśma piąta, koniec ścieżki drugiej.